Polskie Radio Rzeszów.
Proszę Państwa, w specjalnym programie Polskiego Radia Rzeszów przypominamy dzisiaj znakomitego fotografa Janusza Wojewodę. Mistrz odszedł od nas na początku stycznia, opuścił nas wybierając ciekawsze plenery, bardziej interesujące okoliczności do obserwacji i refleksji, ale ta ziemska pamięć o nim i jego dokonaniach też jest ważna. Dlatego zaprosiłem dzisiaj do studia Michała Drozda. Witam Cię, dzień dobry.
Witam Państwa, witam Ciebie, Adamie.
Który Janusza Wojewodę znał doskonale. I pana Tomasza Wojewodę. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Syna artysty, który znał go jeszcze lepiej. Pomyślałem, panowie, że warto połączyć wątki związane z fotograficzną, profesjonalną działalnością Janusza Wojewody z elementami jego życia prywatnego, bo intuicja mi podpowiada, że te elementy w przypadku każdego artysty po prostu muszą być w harmonii. Panie Tomaszu, mylę się czy nie?
Ma pan rację, absolutnie. Tato pozostanie w mojej pamięci jako osoba charakteryzująca się przede wszystkim niezwykłą empatią. I myślę tak teraz z perspektywy patrząc, że tę empatię doskonale dało się dostrzec na jego fotografiach.
Ja myślę, że w ogóle miał wiele sympatii do drugiego człowieka, jeżeli można tak banalnie powiedzieć. Michał pewnie znacznie więcej na ten temat powie, bo funkcjonował w otoczeniu Janusza Wojewody od chyba początków swojej działalności, tak?
Myśmy się spotkali z Januszem po raz pierwszy w Rzeszowskim Towarzystwie Fotograficznym, gdzieś chyba przed 85 rokiem, 1985
rokiem. Czyli jeszcze ubiegłym wieku.
No, Janusz już miał doświadczenie, już miał swoje bogate doświadczenie z Krakowa. Ja faktycznie byłem takim świeżutkim, jak to określano, młodym w towarzystwie. Oczywiście przyjęto mnie tam bardzo serdecznie. Natomiast z Januszem myśmy natychmiast złapali jakiś język. Nie dlatego, że byliśmy ci świeży, nie, tylko w ogóle, jak z człowiekiem, z fotografem, złapaliśmy wspólny język i nadawaliśmy na wspólnych falach. Więc tak się zaczęło. Później mieliśmy właśnie takie wspólne zawodowe doświadczenia już w nowej rzeczywistości po 91 roku.
No tutaj pojawił się ten wątek krakowski, bo trzeba powiedzieć i przypomnieć, że Janusz Wojewoda był krakowianinem, prawda?
Krakusem.
Tak jest, tak. Krakusem. Z Podgórza. Warto to podkreślać, bo to Podgórze to nie Kraków. To zawsze podkreślał.
Ale wiem, że fotografował od najmłodszych lat, że to pasja, która go pochłonęła. Chociaż ciekawe, bo skończył Akademię Górniczo-Hutniczą, był inżynierem i ta fotografia jakoś też nie odeszła w związku z tym, że uprawiał zupełnie inną profesję.
Nie odeszła, absolutnie. Przez całe życie towarzyszyła mu fotografia. Zaczynał jako bardzo, bardzo młody chłopak. W 1962 roku już był członkiem Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, a fotografował jeszcze wcześniej. Właściwie pierwsze znane mi zdjęcia w wykonaniu taty pochodzą z późnych lat 50. tak naprawdę. Ja teraz będę miał niebanalne zadanie zajęcia się
archiwum, tak?
Po tacie. Jest tego multum rzeczy, których naprawdę nikt jeszcze nie widział. No to jest cała epoka tak naprawdę, cała kronika.
Co go wtedy interesowało? Fotografował miasto, ludzi, wszystko, co przed aparatem się pojawiało, czy dokonywał jakichś wyborów?
Jego wiele rzeczy interesowało, ludzi jak najbardziej, ale szczególnie miasto. Też ważny jest tutaj kontekst. No, tata urodził się rok po zakończeniu wojny i w Podgórzu Krakowskim, kiedy był małym czy nastoletnim człowiekiem, te ślady jeszcze były bardzo widoczne i była to też pewnego rodzaju robota dokumentalna. Stąd myślę takie jego zainteresowanie właśnie rozpadem,
czasem,
przemijaniem, czy wręcz próbą sfotografowania czasu, nie upływu czasu, bo to jest zadanie powiedzmy łatwiejsze, ale sfotografowania czasu. Ja nazywam sobie te jego zdjęcia tak na swój własny użytek pewnego rodzaju właśnie kroniką rozpadu, co inni może nazwaliby jakąś poetyką ruin.
No muszę powiedzieć, że on mi o tym też opowiadał. W takim nagraniu, które zechcę Państwu przypomnieć, opowiadał mi o zdjęciu, które trwało przez wiele, wiele miesięcy. Fotografował owoc, który ulega destrukcji, mówiąc bardzo elegancko, ale tak naprawdę po prostu umiera.
To było jabłko.
Tak. I fotografował poszczególne fazy tego rozpadu.
Tak.
Niezwykle przejmująca fotografia, jak się na nią patrzy.
Tak, no to jest takie symboliczne bardzo. W ogóle tej symboliki w zdjęciach taty było bardzo wiele. Ja dopiero stopniowo ją odkrywam tak naprawdę. Bo zastanawiałem się na przykład, jak wytłumaczyć sobie fakt, że wiele zdjęć, zwłaszcza z jego późnego okresu twórczości, to są autoportrety.
Tak.
No bo jeśli by ktoś taty nie znał, mógłby pomyśleć, że jest to jakieś, nie wiem, narcystyczne odchylenie, ale tak absolutnie nie było. Mówiłem o tym takim zdjęciu, które też ostatnio wypłynęło w kontekście żałobnym, bo użyłem go do poinformowania o miejscu i terminie pogrzebu taty.
Ja to zdjęcie przyniosłem do studia.
Właśnie tak, mamy tutaj przed sobą album z tym zdjęciem.
Który przesłania jedno oko, drugie patrzy bardzo uważnie na nas. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to jest skojarzenie z Całunem Turyńskim. Naprawdę.
Tak, właśnie ten rozpad. Wydaje mi się, że to chodziło, to jest naturalne przedłużenie tych jego zainteresowań. Przyszedł taki moment, kiedy największy rozpad zaczął dostrzegać w sobie samym. Ty skierował ten aparat na siebie. A przecież to zdjęcie jest też właściwie pewnym rodzajem pożegnania. Ta ręka zasłaniająca jedno oko jest przecież symbolem przysłony, a oko patrzące migawki. I to był taki jakiś taki sygnał, którego ja wtedy nie dostrzegłem, czego teraz żałuję, że to jest ten moment, kiedy on już sugerował, że od tej pory będzie fotografował wyłącznie przy pomocy oczu, bez aparatu. I rzeczywiście później, to zdjęcie jest z 2010 roku, w technice gumy chromionowej, ulubionej technice taty, a później już stopniowo zaczął się wycofywać tak naprawdę z tego fotografowania. Tak jakby co miał
powiedzieć, już
powiedział. Ale próbował uchwycić ten czas, też przez całe życie zafascynowany twórczością Romana Opałki.
Tak, to wszystko się z sobą rymuje, ma pan rację. Ale a propos autoportretów, to tu jeszcze jedno zdjęcie, w jakim sensie portret, ale nie tylko. Freedom One, tak się nazywa to zdjęcie. Tak, bardzo znane. Tak, myślę, że tak, Michał to w ogóle o tym zdjęciu mógłby mówić bardzo, bardzo długo. To jest twarz artysty w okularach, tak zwanych lustrzankach, który spogląda na postaci, marionetki. Większość z nich ma nitki prowadzące gdzieś ku górze, a jedna uwolniona od tych nitek podnosi ręce w triumfie zwycięstwa. Technicznie kapitalne zdjęcie, już pomijam o metaforze i przesłaniu tej fotografii.
No tak, no Janusz się wywodzi z tego pokolenia, które interesowało się także formą plakatową i myśmy z tej formy plakatowej brali wzór i pewien skrót. I tutaj to jest dosyć nowoczesna symbolika, bo jeżeli porównamy to zdjęcie z gumą, z techniką, którą Janusz uwielbiał i którą...
I był mistrzem absolutnie.
I której najprawdopodobniej uczył się jeszcze w Krakowie u Konrada Polesza,
tak,
który był jego przyjacielem. Więc to jest bardziej zdjęcie w inną stronę. To jest symbolizm w nowoczesnym przekazie, ale nie pachnie to jakąś cyfrą. Jest to dalej rzetelna fotografia, bardzo przemyślana. Ja mam taką teorię, nie do końca moją, że zdjęcia nic wam nie powiedzą, że powiedzą wam tyle, ile zobaczycie, bo w każdym jest tajemnica i są tylko niektórzy fachowcy, którzy potrafią te tajemnice odkryć. Mówię o zdjęciach właśnie takich, które mają tą wartość artystyczną, które są świadomie robione przez ludzi z ogromnym doświadczeniem i no to jest jedno właśnie z takich zdjęć.
No ja muszę powiedzieć, że mnie zawsze fascynowało w twórczości Janusza Wojewody to, że niezwykle łatwo porusza się w różnych obszarach fotografii. Potrafi zrobić fotografię prasową, wydarzeniową, świetne zdjęcia spektakli teatralnych, bo widziałem go przy pracy, gdy wykonywał zdjęcia w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej.
Brat Albert przede wszystkim.
Tak. Na przykład. Niezwykłe portrety ludzkie.
Znakomity album.
A do tego wszystkiego jeszcze na przykład fotografia kreacyjna, przetworzona. Coś, co pewnie ciebie, Michał, łączyło z Januszem Wojewodą.
No, myśmy poruszali się, znaczy ja później, bo żeby jakby nabrać umiejętności i zrozumieć symbolizm taki fotograficzny, no to jednak jest to kwestia paru lat świadomości, bo w fotografii dzisiaj bardzo łatwo jest cokolwiek zrobić. Tylko trudniej jest zrobić to tak, żeby to faktycznie było bardzo dobre. Natomiast Janusz już od początku, wtedy w towarzystwie, miał bardzo dużo zdjęć właśnie takich symbolicznych, takich nie reporterskich, nie przepiłowanych, artystycznych, ale posiadających właśnie treść taką, która nie waliła tak strasznie po oczach, a która powodowała, że te zdjęcia właśnie miały taki charakter, jak Tomek właśnie mówił przed chwilą, że było przemijanie, była jakaś tęsknota za czymś.
Czyli emocje, takie, bardzo duże emocje.
Tak.
Jeżeli pozwolicie, przypomnijmy głos Janusza Wojewody. To jest moje nagranie z 2013 roku. Przygotowywałem nagranie do jednego z tomów Sztuki Podkarpacia, w której znalazł swoje miejsce. Proszę bardzo. Wie pan, ja sobie wyobrażałem, że warsztat artysty fotografika to jest ciemnia, rzutnik, mikstury.
Prawidłowo pan sobie wyobraża, bo pan ma trochę lat też już, chociaż młody człowiek, ale no ja miałem taką u siebie tutaj na strychu pracownię dużą, jeszcze ślady pani zostały właśnie, żeby było tak jak pan mówi, to znaczy to znaczy właśnie powiększalniki stały, ten bałagan cały taki, kąt do studyjnego oświetlenia, no przede wszystkim ciemnia. No.
Ale to była cała magia.
Było wspaniałe, człowiek jakoś bardziej wchodzi w tą fotografię, prawda? A w tej chwili, no w tej chwili bez komputera, bez obróbki graficznej w komputerze, no praktycznie nie istnieje fotografia. No. To, co się dawniej robiło w ciemni, powiedzmy jakieś tam maski, prawda, żeby przysłonić pewną część, jak się powiększenie robiło, maskę, to w tej chwili komputerową maskę mam i robię to samo, tylko klikam sobie. Zamiast...
I zaryzykuję nawet lepiej i dokładniej.
No, i dokładniej, tak. Troszkę to było po omacku, taka była praca, ale była szlachetna ta fotografia. No niestety wszystkie te analogowe aparaty poszły w kąt, gdzieś tam leżą na półkach, też właśnie w tej mojej starej pracowni mnóstwo tych różnych aparatów analogowych, no bo w obecnej chwili właśnie bez sensu jest robienie analogowym aparatem zdjęć, skoro można szybciej, lepiej, wygodniej, łatwiej zrobić cyfrówką, prawda? I sobie to obrobić później w dobrym programie komputerowym.
A, ja znam tę pracę.
No właśnie, ta praca, ona dość znana jest. Najbardziej powiedziałbym znana w tej chwili z ostatnich lat moja praca. I bardzo mocno obłożona medalami właśnie. W Pekinie dostałem za to złoty medal, to w kraju dostałem, co się rzadko zdarza. To jest ta tematyka, która mnie ciągle interesuje właśnie. To jakieś przemijanie, jakieś wspomnienia, jakaś wolność.
Postać się w końcu wydobywa z tych nitek, ucieka, tak.
One sterowane jak gdyby są przez kogoś tam, te wszystkie postacie, może to ja, może to ktoś, może to coś, no, no taka praca. Za to zdjęcie dostałem złoty medal FIAPO na przykład. No my to prawie nic.
Prawie nic, ale tak, błękit nieba, fantastyczne chmury, do tego zieleń pól, ale oprócz tego no intensywna żółć.
Intensywna żółć w różnych walorach, w różnych układach, jakimiś klinami w siebie wchodzą, prawda, te różne...
To miejsce. Jest obraz malarski.
Właśnie, w tym mocnym punkcie dach.
Biały dach.
Biały dach, prawda, który rozbija tą kompozycję albo ją ukierunkowuje, no trudno powiedzieć. No, dostałem w ubiegłym roku złoty medal FIAPO w Hiszpanii. Ja w ogóle sobie nie zdaję z tego sprawy, jak to jest możliwe, ale 50 lat, jak ja zacząłem tak fest fotografować.
50 lat temu, 50 tak?
50 lat temu. Ja w ogóle sobie nie zdaję z tego sprawy, jak to jest możliwe, ale cofnijmy się. To jest 63 rok, to jest 50 lat. No dokładnie. W 64 roku dawałem maturę, a w 63 taki jaki nerdowski aparacik już miałem. Były to takie nerdowskie najlepsze aparaty. Do krakowskiego towarzystwa fotograficznego się wtedy zapisałem. Tam taki Władysław Klimczak, prezes tego towarzystwa, do dzisiaj działający. Tam się ta szkoła moja i ta taka pasja absolutna zaczęła, zupełnie amatorsko, jeszcze wtedy niepokaźnie zupełnie, ale to były piękne czasy fotograficzne właśnie. Te lata studenckie, później pomaturalne. Wtedy zupełnie nie było możliwości się kształcenia w tym kierunku.
Czyli co, trzeba było po prostu poznać ludzi, którzy robią to zawodowo, profesjonalnie, tak?
Zawodowo, profesjonalnie, którzy to robią, w tych kręgach jakoś przebywać i po prostu obserwować. Bo nawet nie było tych albumów, tych powiedzmy wydawnictw różnego typu, bo w tej chwili można się nawet nauczyć, jak ktoś faktycznie się tym interesuje mocno, tym zagadnieniem. No jest tyle tych wydawnictw, książek, albumów, podręczników. Wtedy wyjechałem sobie do Francji, pamiętam taką podróż miesięczną, chociaż to nie było tak łatwo wtedy wyjechać. I wtedy pierwszy miałem reportaż w Dzienniku Polskim. Przyjęli mi taki z Francji fotoreportaż.
To strasznie był pan dumny, podejrzewam.
Strasznie dumny byłem, okrutnie byłem dumny, no i postanowiłem się tym zająć. I potem już te aparaty, to tamto, przebywanie z tymi ludźmi, z Adasiem Bujakiem, chodziłem, pamiętam, nad Wisłą, tam żeśmy coś tam szukali, jakichś motywów, sopki krakowskie, to z Adasiem Bujakiem jeszcze chodziłem wtedy, bo on też działał mocno w tym towarzystwie krakowskim fotograficznym, no a potem poszło. I to 50 lat.
Kiedy się człowiek tak już no, utwierdza w przekonaniu, że to co robi, robi dobrze, że to ma sens.
Przede wszystkim, czy chce się w ogóle sprawdzić człowiek, czy tylko robi dlatego, że to lubi, prawda? Natomiast postanowiłem w pewnym momencie, no bo taka jest droga w fotografii właściwie, no albo się jest takim profesjonalistą na etacie, prawda, że się powiedzmy tam jest zatrudniony w teatrze na etacie, czy w gazecie jakiejś na etacie, więc można tak. Ale jeżeli się ma inny zawód, jak gdyby, a tutaj jest to druga jakaś pasja, powiedzmy, życiowa, to i zaczyna człowiek próbować się jakoś dostosować do tego środowiska i zobaczyć, co jest dobre, czy ja to w ogóle robię dobrze, czy tylko tak sobie, o. No to są konkursy fotograficzne. Kiedyś było mało, były te ogólnopolskie, czy jakieś środowiskowe konkursy fotograficzne, to zaczęło się oczywiście od tego, a później próbujemy wejść szerzej troszkę, prawda, na świat, no i ja szczerze przyznam, że ten kierunek obrałem i na te międzynarodowe konkursy zacząłem nieśmiało wysyłać te różne swoje prace. Się okazało, że jednak coś w tym jest. No. Tutaj cała szafa różnych medali.
Spoglądam na różne statuetki, na medale, na wyróżnienia.
Tak, różne tutaj stoją od lat, ale tam tych medali mi się nazbierało mnóstwo różnych. No to nie jest taka chęć, powiedzmy, jakoś siebie ubrania w te medale, nawieszania na ściany, tylko właśnie to jest ta konfrontacja, prawda? I jeżeli pan, powiedzmy, jakieś zdjęcia wysyła na konkurs fotograficzny międzynarodowy daleko, no to tamtych zdjęć na taki konkurs przychodzi 5 tysięcy, 15 tysięcy, 25 tysięcy.
No tak, no tu weryfikacja no bardzo, bardzo poważna.
Poważna. Nazwiska pańskiego nie znają, bo niby skąd, prawda? No i się zaczyna zbierać medal. No to coś w tym jest.
Pan mówi o tym szalenie skromnie, ale pan jest chyba najczęściej nagradzanym fotografikiem w Rzeszowie.
Większą satysfakcję teraz po tych już tam paru dziesięciu latach tej działalności jak gdyby mi dało to, że w świecie są dwa takie największe międzynarodowe stowarzyszenia fotograficzne, artystyczne, czyli FIAB i PSA. FIAB, wiadomo, to jest ta Federacja Międzynarodowa Sztuki Fotograficznej z siedzibą w Paryżu i PSA, no to Photographic Society of America, amerykańska taka organizacja. W obu tych stowarzyszeniach no mam najwyższe tytuły. I tego to nie ma w Polsce nikt. Ten amerykański dostałem w tym roku dopiero. Bardzo mało mam zdjęć w tej chwili już takich. Tutaj mam takie.
No to jest piękne, to jest piękne.
No to jest też przyroda zasadnicza.
No proste zdjęcie.
No proste zdjęcie, prawda? No więc,
ale czy to właśnie,
czy jest tu jakaś wielka opowieść? No jest tutaj kompozycja, jest tu kolor, jest tu światło i to mnie jak gdyby fotografii bardziej interesuje niż sam fakt, gdzie to było, co ten chłop ma na tym ramieniu, prawda, i tak dalej. W jakiej to miejscowości było, to mało istotne. To jest taki mój przyjaciel. O, to jest to zdjęcie chyba, które chciałem zilustrować.
Wspaniałe.
Przyrodę.
Ślimak, zieleń, traw.
No, nieostra właściwie. Ta zieleń, nie wiadomo co to właściwie jest, czy to trawa, czy to jakieś inne tam rośliny. Jest kolor, jest akcent jakiś świetlny, jest przyroda. Ta natura, to się kiedyś zabrałem za martwą naturę, to jest inna martwa natura. To są takie typowe dość dla mnie różnego typu układy fotograficzne, kiedy mam akurat pomysł, bo czasami to z tego też wynika, prawda? Jeśli mam jakiś pomysł i się robi to zdjęcie. No więc hodowałem jabłko długo. W ogóle ostatnio mnie interesuje temat właśnie przemijania życia, przemijania natury.
Ja bym nawet powiedział, że rozpadu materii.
Prawie już, tak. Rozpadu materii. No więc sobie hodowałem jabłko, to znaczy piękne czerwone jabłuszko było i trzymałem parę miesięcy i ono się starzało razem ze mną, z tym za szybciej ode mnie, jak widać. Doszliśmy do momentu, kiedy z tego jabłka zrobił się fragment, który tylko wspomina jabłko. No, pomarszczony ogonek tylko został. To chciałem trochę martwych natur zrobić, no to takie zupełnie martwe te natury już zrobiłem. Z tego jabłka, nawiasem mówiąc, zostało tyle już tych.
A, więc mamy go w naturze, tak?
Tak, ale to już jest zupełnie. No widać całe to życie tego jabłka tutaj, które już niestety nie nadaje się do konsumpcji. Ja jednak jestem z starego pokolenia i jednak ciągle tęsknię za tymi prawdziwie fotograficznymi jakimiś działaniami manualnymi, analogowymi. Dlatego wracam teraz do gumy chromianowej i to mnie zaczyna bawić znowu.
Guma arabska, tak? To się rozpuszcza?
To się rozpuszcza, to jest guma arabska. I tylko taka w bryłach. O.
To można jeszcze gdzieś kupić?
Dawniej nie można było tego w ogóle kupić. W tej chwili już w takich 10-100-gramowych opakowaniach w sklepach plastycznych można kupić. Mhm. Dawniej się to załatwiało gdzieś w Polfach, bo oni tam używali.
Ale to ma pan już rozpuszczoną, tak?
A tu się rozpuszcza właśnie, potem to trzeba przefiltrować. No, jest w takiej konsystencji, że już się będzie nadawała do pracy.
No, kolor takiego pięknego miodu.
Takiego miodu, takiego tak jakby bursztyn. No i to potem przefiltrowuje się. Taka guma jest arabska gotowa, już rozpuszczona, się w ogóle do niczego nie nadaje. Ja próbowałem właśnie tak, to efekty są marne. Ale tutaj cała taka chemia teraz.
Skąd się ta technika gumy wzięła? Jak ona się urodziła w pana koncepcji?
Poznałem swego czasu pana Konrada Polesza z Krakowa. Jest to znana postać, fotografik właśnie, który znakomicie robi pracę w technice gumy chromianowej. Zobaczyłem jego pracę tak mi się to spodobało, że sobie, a czemu ja miałbym nie spróbować? To jest trudna technika i długo trzeba ćwiczyć. Między innymi technicznych różnych zabiegów trzeba wykonać swoich własnych, których pan nie podglądnie u kogo innego. Bo opis jest prosty, jest książka, można sobie poczytać w tej chwili w internecie, to jak się robi. Zacząłem się tym bawić. I cały ten proces, który powodował to, że ja mam ogromny wpływ na końcowy efekt. W sumie dość nawet nieoczekiwane później efekty tej pracy, bo często bywa tak, że zaplanuję sobie powiedzmy taki obraz w technice gumy. Wiem już, co to będzie, jaka kolorystyka, ile warstw, a potem w trakcie pracy zaczyna wychodzić co innego.
Czyli co, trochę taka nieprzewidywalna technika, tak?
Ona jest nieprzewidywalna, ona jest częściowo przewidywalna. Znaczy trzeba mieć opanowaną technikę, bo inaczej to spłynie wszystko z wodą, na przykład nie będzie nic w ogóle, albo pan prześwietli, albo pan nie doświetli. Bo ja na przykład stosuję naświetlanie tylko na słońcu. No my tu znowu teraz, jakie natężenie słońca, jaki miesiąc, jaka godzina, prawda, czy pochmurno, czy całkowite słońce. Dużo tutaj jest czynników takich, które mają wpływ na efekt końcowy, a nie do końca są one przewidywalne. Potem proces wywoływania w wodzie, kiedy przerwać, kiedy zatrzymać ten proces, jak nałożyć następną warstwę. Jedną pracę się robi tygodniami całymi.
Ale tu muszę powiedzieć, że ta technika gumy chromianowej to takie właściwie fotomalarstwo.
Tak, oczywiście. Można by powiedzieć, że to jest taka anachroniczna metoda, która no niby po co właściwie, skoro można robić szybkie zdjęcia, dobre i tak dalej. Ale mówię, to polega też na tym, że człowiek ma duży wpływ na końcowy efekt. Nie tylko na zrobienie zdjęcia, ale później na efekt. Interesuje mnie kolor, światło, kompozycja. W tej chwili głównie się tym zajmuję. Wręcz tak daleko się tym zajmuję, że zaczynam fotografię łączyć z malarstwem. Akrylem, szlagmetalem, w tym kierunku idę. To znowu nie jest już czysta fotografia, to jest obraz. Na przykład zaczynam robić takie historie, jak zdjęcie wybrane ono jako podstawa. Wykonuję w technice gumy chromianowej, a później zaczynam to pędzlem z pachlą, farbą olejną albo akrylową, jeszcze dodawać tej pracy innych elementów. Jest to dla mnie spełnienie jakichś oczekiwań. Zawsze mnie pasjonowało tworzenie właśnie tego typu prac. One się nie nadają na żaden konkurs fotograficzny oczywiście. Tego nigdzie nie wyślę, bo nie ma takiej dziedziny nawet. No,
ale to pan zmienił profesję, zawód, upodobanie. Stał się pan artystą na granicy kilku sztuk.
No, oczywiście, to jest obok tej zasadniczej sprawy fotografii, którą wykonuję, bo w dalszym ciągu robię różne tam albumy, ale zaczynam iść głównie w tym kierunku. To mnie pasjonuje, bo mówię, jest to powrót do dawnych lat, kiedy rozpoczynałem studia na architekturze i w Krakowie i uczyłem się rysunku u takiego profesora Gruszczyńskiego. Bardzo dużo wtedy malowałem, rysowałem. Później zaprzestałem. Takie życie ułożyło, że skończyłem inne studia i bardzo intensywnie się tą fotografią zająłem, no później.
To jak pan spogląda na te 50 lat, które za panem? 50 lat w zawodzie, w profesji. Myśli pan sobie, dobrze spędziłem ten okres?
Ciągle jestem niezadowolony z tego, co robię. Być może dlatego ciągle szukam właśnie tych nowych dziedzin, którymi się chciałbym zająć. I myślę, że jeszcze sporo tego przede mną. Natomiast, że opłaca się to robić, to tym fakcie mnie utwierdza właśnie to, że są te nagrody zagraniczne, te medale, te jakieś tam certyfikaty i tak dalej. I to jak gdyby jest potwierdzenie, że warto mi się tym zająć, bo często ludzie mają zapał do czegoś, ale nie mają powiedzmy na tyle zdolności czy wytrwałości nawet, tak, bo twórczość to nie jest rzecz, z której można wyżyć. No to jest, trzeba żyć jeszcze, trzeba być człowiekiem, trzeba mieć dochody jakieś, prawda, żeby w ogóle żyć. Ale stwierdzam, szczególnie ostatnio, że głowa jest moja tak zajęta od wielu zresztą lat, tymi pomysłami różnymi, że czasami zaniedbuję podstawowe obowiązki, może nawet i rodzinne. Myślę zupełnie o czym innym, a nie o tych podstawowych, przyziemnych sprawach, prawda, i to jest okropne. To jest okropne. Uwielbiam tu się zamknąć właśnie w tym swoim pomieszczeniu i tutaj sobie w ciszy i spokoju próbować. A jak już opanuję pewną technikę, no to wtedy w ogóle się zamykam tutaj i do końca muszę pracę zrobić. Ale po co? Z drugiej strony się pytam. Bo muszę.
Tak, takie zwierzenie Janusza Wojewody z roku 2013. Mnóstwo wątków tutaj się pojawiło, rozmaitych, ale też taka, muszę wam powiedzieć, skromność artysty o tych nagrodach, naprawdę niezwykle poważnych i docenianym był artystą na świecie, no to No to ja wręcz wymusiłem te zwierzenia.
No Janusz taki był, no to tylko świadczy o klasie jego, no. Nie robił tego po to, żeby się chwalić tymi nagrodami, natomiast te nagrody były pokłosiem tego, co go fascynowało i czemu poświęcał czas.
Z niezwykłym przejęciem, pamiętam, opowiadał mi i oprowadzał mnie wręcz po tych meandrach techniki gumy chromianowej. On naprawdę był zakochany w tej technice. Technika, która pozwalała mu, nie wiem, mieć rzeczywisty wpływ na fotografię, prawda? Chociaż no, taka trudna, bo jednocześnie nieprzewidywalna. Tutaj jeden jakiś błąd wychodzi, coś innego. Nie wiem, tak ja to widziałem wtedy.
No tak, to była taka technika, która była o tyle dla taty istotna, że właściwie było to quasi malarstwo tak naprawdę. Tak. Tata miał też ambicje malarskie w pewnym momencie. Doskonale rysował i malował. Oczywiście, jak to tata zarzucił, to z biegiem lat. I być może ta guma chromianowa była jakąś taką kompensacją tego.
Ale nie wiem, czy pamiętacie, jest takie zdjęcie, też autoportret Janusza Wojewody z pędzlami malarskimi. No właśnie tak, mi się tak, natychmiast tak. To przypomniało, gdy pan to powiedział. Zresztą jego fotografie miały gdzieś jakąś taką proweniencję graficzną, zabawę kolorem, kształtem, rytmem, prawda?
Ja myślę, że to wszystko zależy od tego, co było kiedyś. To znaczy, cofnijmy się do czasów, kiedy nie mieliśmy w ręce dużego smartfona, nie było internetu, nie było takiego ogromnego przekazu obrazem. Tylko jak ten przekaz obrazem był, to był albo w formie ogromnego skrótu w jakiejś gazecie czarno-białej, gdzie dominowała agitacja, jak wspaniały jest socjalizm i tak dalej, albo mieliśmy do czynienia z wielkimi postaciami sztuki. Myśmy wtedy byli w otoczeniu. No, znakomitego przede wszystkim plakaty były rewelacyjne.
Tak. Michał, to tylko ci przypomnę, jak wyglądały w tamtym czasie okładki płyt. No, jakimi no były dziełami sztuki.
Szajbo, genialny tak. Grafik, przecież fenomenalne jego okładki płyty na Zachodzie, w Stanach i nie tylko. Więc Janusz był przepełniony, jakby miał w sobie to. Człowiek na pewno jak dysk w komputerze gdzieś tam w głowie gromadzi jakieś obrazy, gromadzi informacje i potem je w jakiś sposób przetwarza, w jakiś sposób, jeżeli jest wrażliwy, na niego działają. I to miało wpływ, na pewno. Na to pokolenie fotografów, to pokolenie ludzi było właśnie obcujące wśród znakomitej sztuki i mające świadomość, że albo będę coś potrafił i coś zrobię, albo nie robię nic. A z drugiej strony ta skromność właśnie świadomości, jaki panteon jest niesamowity.
Słuchajcie, warto by powiedzieć o jego miłości do Nowego Jorku i w ogóle o tym czasie, który w Nowym Jorku spędził. To też ważne miasto dla niego. Mówimy Rzeszów, Kraków, ale Nowy Jork też tu na horyzoncie powinien oczywiście. Się pojawić. Proszę bardzo.
Tak, Nowy Jork oczywiście bardzo ważny. Spędził tam blisko 3 lata w latach 80. Skąd też powstało bardzo wiele ciekawych zdjęć, doskonale wpisujących się właśnie w to, o czym wcześniej powiedziałem, kiedy chodził po różnych podejrzanych dzielnicach, fotografując. Później złożyły się na tą słynną wystawę w New York wspólnie z Adamem Mrozem w 1989 roku. Bardzo tata lubił Nowy Jork i Amerykę i szczególnie, jeżeli mówimy o tych wszystkich tytułach, to szczególnie dumny właśnie był z tego, że został przyjęty w poczet członków Photographic Society of America. To było dla niego takim ostatecznym dowodem, że to jest to.
Ty, Michał, pamiętasz tę wystawę?
O, to była znakomita wystawa, bardzo ciekawa, bo na tę wystawę składały się zdjęcia czarno-białe, oryginalne, właśnie te, o których Tomek mówi. Był sitodruk i były też gumy. Także to była bardzo ciekawa wystawa, bardzo taka technicznie bardzo, bardzo interesująca, bo oni wtedy się zaprzyjaźnili z Adamem Mrozem, też no świętej pamięci, też był człowiek niezwykle, niezwykle wrażliwy, niezwykle mądry, niezwykle sympatyczny. Na Sportowej Adam miał pracownię, do której szybciutko zaprosił właśnie Janusza. Z tej pracowni też i ja korzystałem wtedy. To był taki świetny właśnie duet, bo Janusza wtedy już bardzo interesował, już przesiąkł jakby taką graficzną tą fotografią i gumą. Adam z kolei robił znakomite sitodruki, więc Janusz nauczył się też i robili wspólnie sitodruk. Było kilka kapitalnych zdjęć właśnie wykonanych w formie takiej plakatowej sitodrukowej i to była świetna wystawa.
Jeżeli mówimy o zdjęciach, które robiły wrażenie Janusza Wojewody, ja muszę powiedzieć, że fotografia teatralna bardzo mnie urzekała. Widywaliśmy się w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej. Przypomnę 3 spektakle, do których robił fotografię. Miłość w Wenecji to był spektakl prezentowany przede wszystkim na zamku, w olbrzymiej sali, w reżyserii Giovanniego Pampiglione, taka sztuka w konwencji sztuki dell'arte. Spektakl Emigranci, tak, z Olafem Lubaszenko i Cezarym Pazurą, to był debiut sceniczny Olafa Lubaszenki. On pierwszy raz wtedy zagrał rzeczywiście na deskach teatralnych. I ten debiut był w Rzeszowie. Jan Błeszyński reżyserował ten spektakl. No i trzecie widowisko, czyli debalaż Józefa Szajny. Kapitalne zdjęcia właśnie Janusza Wojewody. Gdy potem pytałem, panie Janusza, gdzie pan, z jakiego punktu pan zrobił to zdjęcie? Mówię, ja to nie mogę panu powiedzieć, bo to jest trochę tajemnica moja. Zawsze niezwykle dyskretny. Ja nigdy nie wiedziałem, gdzie on jest. Oko, miejsce, kąt spojrzenia. Wszystko było tak, jak trzeba.
No trzeba przyznać, że tata miał niesamowite wyczucie kadru. Tego oczywiście do pewnego stopnia można się nauczyć. Są szkolenia do tego, są mistrzowie. Ale to, u niego było to, moim zdaniem, na poziomie z bliskim geniuszu, bo on z byle czego potrafił zrobić dobre zdjęcie. Fotografia teatralna też to było widoczne. Te zdjęcia są nadal popularne, szczególnie z debalażu.
Tak.
Więc to był też kawał dobrej roboty. Zupełnie inne. Ja i tak sprawdzał się w tym dość dobrze.
A praca u boku Józefa Szajny wcale łatwa nie była.
Oj tak.
Wielka osobowość, ale bardzo wymagająca od aktorów poświęcenia i w ogóle od wszystkich ludzi, którzy pracują na końcowy efekt spektaklu. Pamiętam, bo wielokrotnie to widziałem i też miałem okazję rozmawiać z profesorem. A portrety, które wykonał w Towarzystwie Świętego Brata Alberta, no przecież niebywałe zupełnie. Przenikliwe, jakieś wzruszające, gdy się na nie patrzy. Jeżeli można, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden talent Janusza Wojewody, talent literacko-poetycki.
Tak, to można powiedzieć ostatni z jego talentów. Tata był wyznawcą poglądu, który, zdaje się, Czesław Miłosz w jednym ze swoich wierszy zawarł, że wiersze należy pisać rzadko i niechętnie pod nieznośnym przymusem. I ewentualnie, to chyba też Rilke mówił, że wierszy pisać nie należy, ale gromadzić doświadczenia, a ewentualnie u schyłku życia napisać ich kilkanaście, ale takich, które byłyby esencją wszystkiego. I tata pisał rzeczywiście pod koniec i było to też przełożenie jego fotografii. Stałym motywem jest właśnie Kraków, Podgórze,
Rumowisko powojenne.
Tak, powrót. On nigdy stamtąd nie wyszedł tak naprawdę, z tej swojej szulcowskiej republiki marzeń tak naprawdę. Porównanie do Szulca nieprzypadkowe, poprzez całe życie tata był wielkim wielbicielem i znawcą Szulca. Jeszcze o tym debalażu może bym coś powiedział, jeśli pan pozwoli. Bo tak mi się to wszystko ułożyło, pewną taką symboliczną całość. Jak byłem tego feralnego dnia, 26 grudnia, u taty w szpitalu odwiedzić go, moją uwagę zwróciły parawany, którymi były pooddzielane łóżka, bo to była taka sala zbiorcza, gdzie tych pacjentów było kilkunastu, żeby zapewnić jakąś prywatność. Właśnie skojarzyły mi się jego zdjęcia z debalażu i zrozumiałem, że tata jest za tą płachtą, której niestety nie miał już siły przebić i już tylko ten cień po nim pozostał. A wychodząc z tego szpitala po raz ostatni, zobaczyłem pierwszy raz na żywo, wcześniej miałem takiej okazji, nowo postawioną drabinę do nieba profesora Józefa Szajny. I to mi się tak połączyło, tak pomyślałem właśnie, że no tak, jest nadzieja, ona jest widoczna tylko i wyłącznie z wysokości, gdzieś za horyzontem. No a parę godzin później tata odszedł. 26 grudnia.
Panie Tomaszu, jak będzie wyglądać archiwizacja tego wielkiego, wielkiego dzieła pana taty?
Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia jeszcze, jak się za to zabrać. Jest tego naprawdę dużo. Już znalazłem kilkanaście klaserów z filmami, bardzo precyzyjnie poopisywanych, rzeczy z lat 60., zupełnie nieznane.
Mnie nasuwa się tylko jedno pytanie, bo to już jest piąty, siódmy znakomity fotograf, artysta, postać dużego formatu, postać, która zostawiła ogromny dorobek, nie tylko artystyczny, ale przede wszystkim ten dokumentalny, z tym walorem znakomitego rzemiosła i sztuki. I teraz co my z tym dalej zrobimy? Bo no, pozostają rodziny i one poza tym, że kilka jakichś pięknych zdjęć wisi w ramach gdzieś tam w domu jako pamiątka, nie mają pojęcia, co z tym zrobić, z negatywami, z tym wszystkim. No, chcielibyśmy dostać jakieś wsparcie, jakąś pomoc, żeby tutaj Jerzy Wygoda też z tej trójki na W, który niedawno odszedł, zaczął chodzić wokół tego i próbować jakby tą sprawę nagłośnić. I jedyne, co zrobił, to przychylność Biblioteki Wojewódzkiej Rzeszowskiej, która zrobiła takie małe archiwum jego prac, które on oddał tam, przekazał do publicznego używania jako przekazu tego historyczno-dokumentalnego. Ale pytanie jest, jak to ogarnąć, co z tym zrobić, bo ci ludzie odchodzą. W dalszej części odejdzie reszta rodziny, to zostanie.
No to jest pytanie,
i nie mamy kompletnie z tego żadnego pożytku, a powinniśmy z tego skorzystać jako z dokumentu, jako z historii, jako pięknych rzeczy. Żyjemy tym, co dzisiaj, ale powinniśmy też i wiedzieć, jak było kiedyś.
No wielka praca przede mną. Mam nadzieję, że też, tak jak Michał mówi, że uda nam się uzyskać jakieś wsparcie w tym zakresie, żeby rzeczywiście tą spuściznę po wielkich rzeszowskich fotografikach uporządkować i stopniowo udostępniać, bo myślę, że warto, bo jest to też kronika życia tak naprawdę, a oprócz tego kronika miasta.
Kończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Bardzo, bardzo wam dziękuję, że zechcieliście przyjść do radia i podzielić się tymi swoimi przemyśleniami, słowem na temat kapitalnego fotografa, artysty wielkiego, Janusza Wojewody. Mam nadzieję, że przy kolejnej okazji mówić będziemy o jego wystawie, mówić będziemy o jego archiwum. Podtrzymuję to, co powiedział Michał, czyli znajdźmy wszyscy jakieś rozwiązanie dla wielkiego dorobku fotografów rzeszowskich.
Przede wszystkim polskich, bo to są ludzie, którzy się mocno zaznaczyli w historii polskiej fotografii także.
To niech tak będzie, że nasze kolejne spotkanie sprowokuje już jakaś konkretna decyzja. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Tomasz Wojewoda, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Michał Drozd, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Kłania się państwu Adam Głaczyński.